Historycy polscy w Rzymie, część trzecia. Po latach już od pierwszej ekspedycji Rzymskiej Akademii Miękkości w maju 1897 roku relację z audiencji u papieża Leona XIII zdawał również Józefowi Korzeniowskiemu Stanisław Smolka. Audiencja trwała dość długo, chociaż nie chciałem nadużywać cierpliwości Ojca Świętego, ale przecież jej zakończyć nie mogłem. Odbyła się w gabinecie Ojca Świętego przy drzwiach zamkniętych, nikogo w pokoju nie ma. Ojciec Święty wypytywał się mnie naprawdę szczegółowo o rezultaty poszukiwań. Pytał, w których pontyfikatach znaleźliśmy najważniejsze rzeczy. Mówiłem o Sykstusie V, o Klemensie VII, Pawle V, Innocentym XI. Pytał też o dalszy program prac, co mu zwięźle, ale dokładnie wyjaśniłem. Pytał o uczniów moich współpracowników. A gdy chcąc zakończyć audiencję, poprosiłem o błogosławieństwo dla rodziny. Dodał błogosławieństwo dla ekspedycji, a nadto sam dołączył specjalne błogosławieństwo dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badaniami polskimi w Watykanie bynajmniej nie zmniejszyły finansowych trosk i kłopotów ekspedycji. Mimo jednak rozlicznych przeszkód odbywały się do początku 1913 roku. Brali w nich udział znakomici później uczeni, jak ksiądz Jan Fijałek, Felix Kopera, Stanisław Kuczeba, Stanisław Kęczyński, Stanisław Zakrzewski, Władysław Semkowicz, Jan Ptaśnik i inni. Pierwsza wojna przerwała pracę. Po odzyskaniu niepodległości w 1922 roku udało się wyruszyć nowej ekipie, w której brali udział Mieczysław Gębarowicz, historyk sztuki, kilka lat temu zmarły we Lwowie, którego nie opuścił, i wybitny mediewista Jan Dąbrowski. Byli zatem wśród członków ekspedycji rzymskiej przyszli wybitni humaniści, zwłaszcza historycy i historycy sztuki, których nazwiska to prawdziwe, autentyczne słupy milowe w ich dziejach i rozwoju. Ekspedycje rzymskie to bardzo ciekawy rozdział w dziejach nauki i naszej narodowej historiografii, szerszemu ogłowi raczej nieznany. Co przyniosły te wyprawy nad Tybr samej nauce? Niemało. Wyprowadziły polskich historyków na szerokie wody, otworzyły przed nimi dalekie, zamknięte dotąd horyzonty. Poza korzyściami osobistymi były jednak te najdonioślejsze, ważne dla rozwoju całej nauki polskiej, dla jej rozwoju dalszego, ujawniające się w szeregu studiów, rozpraw, referatów, edycjach źródeł, ukazujących przeróżne aspekty obecności Polski w przeszłości na arenie międzynarodowej. Same teki rzymskie, przechowywane do dziś w krakowskiej Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, a jest ich kilkadziesiąt, służą do dziś historykom interesującym się zagadnieniami stosunków Polski ze Stolicą Apostolską. Z publikacji najważniejsze są niewątpliwie edycje źródeł zawarte w tomach wydawnictwa Monumenta Polonie Watykana. Druk pierwszego tomu rozpoczęto w 1908 roku, druk ostatniego, siódmego, przerwał wybuch II wojny światowej. Nie wspominam szerzej o innych edycjach, a także książkach i artykułach powstałych dzięki prowadzonym w Rzymie i w innych miastach Włoch badań. To przecież działalność ekspedycji natchnęła krakowskich uczonych do stworzenia stałego punktu w Rzymie, który by i skoordynował pracę, i dawał schronienie i pomoc uczonym przybywającym z kraju. W warunkach zaborczych nie udało się tego zrealizować, choć w 1893 roku stworzono stację naukową w Paryżu. Dosłownie na parę chwil przed pierwszą wojną, 23 maja 1914 roku, ówczesny prezes Akademii Miękkości Stanisław Tarnowski, wybitny historyk literatury polskiej, mówił: państwa niepodległe mają w Rzymie stałe i bogato uposażone instytucje. Jest Akademia Francuska, jest Hiszpańska, jest Instytut Austriacki, jest Niemiecki, Amerykański. My nie jesteśmy państwem, ale my, jak wszyscy, całą naszą cywilizacją, naszą historią i mnogimi potrzebami teraźniejszości związani jesteśmy z Włochami, a przede wszystkim z Rzymem. Gdybyśmy mieli jakiś instytut polski na kształt tamtych, jakieś ognisko skupiające polskich młodych uczonych i badaczów, polskich artystów, ułatwiające jednym i drugim ostateczne wykształcenie, wydoskonalenie w zawodzie i jakiś dla nich punkt oparcia, punkt zborny dla wszystkich, przytułek i mieszkanie dla niektórych. Jakiś taki stały punkt zborny, taki dom polski w Rzymie, jaka by to była rzecz piękna, jaka zdobycz dla naszej nauki i sztuki, dla naszej kultury. Po niewielu latach, bo w 1926 roku utworzona zostaje stacja naukowa Polskiej Akademii Miękkości, mieszcząca się początkowo w budynku hospicjum świętego Stanisława przy Via delle Botteghe Oscure, przeniesiona przed samą wojną do Pałacu Doriów na Vicolo Doria, gdzie znajduje się do dziś pod firmą Polskiej Akademii Nauk, aczkolwiek nie przejęła kontynuowania badań historycznych, Prowadzi je natomiast, gromadząc bogaty, olbrzymi materiał źródłowy w postaci mikrofilmów, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, mający swą siedzibą również w sercu wiecznego miasta. W porównaniu z innymi instytutami naukowymi Zachodu, znajdującymi się w Rzymie, stacja naukowa PAN nie oferuje zbyt wielkich atrakcji, a często same osoby prelegentów przyjeżdżających z Polski nie gwarantują tego poziomu i tej klasy, jakiej należałoby oczekiwać w mieście, które z jednym z głównych ośrodków, zwłaszcza myśli humanistycznej w Europie, jeżeli nie w świecie. Trudno ocenić po latach sprawiedliwie i właściwie osiągnięcia ekspedycji rzymskiej. Z pewnością zrobiono wiele, dowodem czego istniejące do dziś teki rzymskie w krakowskiej Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, dawniej PAU. Niestety ich obfite plony nie uzyskały w całości formy drukowanej. Porządkujący je po ostatniej wojnie Władysław Bandura pisał w artykule Spuścizna rękopiśmienna ekspedycji rzymskiej Polskiej Akademii Miętności w 1972 roku. Praca ekspedycji rzymskiej, i to nie tylko nad średniowieczem, scharakteryzowano trafnie jako partyzantkę. Jej rezultaty nie zdawały na ogół egzaminu, kiedy przystępowano do przygotowania poważniejszych edycji. Tym z kolei stawiano bardzo wygórowane wymagania. Z przeglądu działalności ekspedycji i jej rezultatów wynika, że ich podstawowym niedostatkiem było, iż nie poddawano ich od razu egzaminowi, jaki zapewniłby druk, i to nie druk monumenta, lecz może raczej analektów niepowiązanych ze sobą, nie pretendujących do wyczerpania wszystkich kategorii materiałów dla danego odcinka czasu. Tym niemniej są rezultatem dużego wysiłku, którego wyników nie należy lekceważyć. Nie można dopuścić, by poszedł na marne.